Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Było już. Lex Developer, była specustawa covidowa, teraz emocje budzą zintegrowane plany inwestycyjne. Czym są ZPI, dlaczego deweloperzy coraz chętniej korzystają z tych rozwiązań i czy projekty planistyczne przygotowywane przez inwestorów podlegają jakiejkolwiek kontroli? To temat, jakim zajmiemy się w dzisiejszym magazynie Ważna Sprawa. Nazywam się Ryszard Minko, ze mną w studiu są prezes Zarządu Białostockiego Działa Towarzystwa Urbanistów Polskich, profesor Bartosz Czarnecki z Politechniki Białostockiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
I dyrektor Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pani Agnieszka Rzosińska. Dzień dobry, pani dyrektor.
Dzień dobry.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
No to tak tytułem wstępu. Nakreśl tę sytuację prawdą, jaka się jawi z inwestycjami w miastach. Najpierw to były lata 2018, był kontrowersyjny Lex Developer, czyli tak potocznie nazywany ustawą z 5 lipca z 18 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Zgodnie z tą ustawą możliwa była realizacja inwestycji mieszkaniowych wielorodzinnych, niezależnie od tego, czy istniał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy nie. Mówiąc inaczej, tam, gdzie takich planów nie było, można było budować właściwie bez żadnych zgód i pozwoleń, nawet bez warunków zabudowy, a tam, gdzie takie plany były, to też właściwie plany niewiele znaczyły. Potem była obowiązująca przez pół roku specustawa covidowa z 2020 roku i budzący kontrowersje artykuł 12, który w przypadku projektowania i budowy obiektów związanych z przeciwdziałaniem pandemii w praktyce znosił obowiązywanie prawa budowlanego, na przykład, albo ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Czyli tak samo, by zacząć prace budowlane, wystarczyło poinformować właściwie Wydział Architektury i Budownictwa i już buldożery, koparki i spychacze mogły wjeżdżać i rozpoczynać budowę. No i tak jak Białystok ustrzegł się inwestycji na zasadzie Lex Developer, chociaż były takie pomysły jednego z inwestorów na zabytkowych bojarach, tak już nie ustrzegł się budowli na zasadzie specustawy covidowej, bo mamy kilka takich budowli, które do dziś straszą i właściwie nie za bardzo wiadomo, co z nimi można zrobić. No to teraz mamy zintegrowane plany inwestycyjne, które również okazuje się wzbudzają potężne emocje, czego przykładem jest ostatnia sytuacja z planami jednego z inwestorów, który chciał wybudować wieżowiec przy ulicy Mickiewicza, tam gdzie jest staw. Drodzy państwo, jesteście państwo ekspertami w tej dziedzinie. Ja chciałbym, byśmy dzisiaj porozmawiali o tym właśnie, czym są te zintegrowane plany inwestycyjne. Może od tego zacznijmy, bo myślę, że mało kto ze słuchaczy orientuje się. Pani dyrektor, mogłaby pani wytłumaczyć, czym jest zintegrowany plan inwestycyjny?
Zintegrowany plan inwestycyjny to, tak jak wprost ustawa mówi, jest to szczególna forma planu miejscowego. Czyli w przeciwieństwie do tych poprzednich form, które tutaj pan redaktor przytaczał, zintegrowany plan inwestycyjny to nadal plany miejscowe. Może troszkę wstępny etap jest inny, bo jest bardziej na wniosek inwestora, ale dalsze wszystkie procedury są dokładnie takie same jak przy każdym planie miejscowym.
No, tylko że tu rozumiem, inwestor najpierw przychodzi z gotową teczką, mówi, mam tutaj plan zagospodarowania przestrzennego dla mojej działki. Drodzy urzędnicy, to ja bym chciał tutaj blok.
Nie do końca, bo to nie plan, to dopiero projekt. Projekt, czyli tak naprawdę wnioskodawcą w tej sytuacji jest rzeczywiście inwestor, który dołącza różne elementy, różne swoje wizje, można powiedzieć, w tym również dołącza projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak on by widział swój teren i okoliczne ewentualnie zagospodarowane, sporządzony przez osobę odpowiednio uprawnioną. Taką osobę, która również może sporządzać plany miejscowe. I taki wniosek już powiedzmy bardziej zaawansowany niż w każdej innej sytuacji, gdzie to są tylko bardzo wstępne wnioski, to tutaj już jest taki bardziej dopracowany, składany przez inwestora. Ale to dopiero na kolejnych etapach jest dopracowywany projekt planu miejscowego.
Dobrze, ale rozumiem, co do zasady punktem wyjściowym jest pomysł inwestora.
Tak, czy
który daje gotowca i państwo możecie z tym zrobić... No właśnie, co z tym państwo możecie zrobić? Możecie państwo powiedzieć, nie, dziękujemy, blok na Bojarach, czy blok na Mickiewicza, wieżowiec 400-metrowy nie przejdzie. Proszę do poprawki. Czy państwo musicie to przyjąć?
Ja bym nie nazwała tego gotowcem, bo to już brzmi tak, jakby to rzeczywiście była jakaś gotowa forma.
No trochę to jest gotowy, to jest taka gruba teczka.
Na etapie wniosku, czyli można powiedzieć, że to jest bardziej zaawansowany wniosek, bo tak naprawdę w normalnej procedurze planistycznej inwestor też może przynieść wniosek, może złożyć wniosek o zmianę planu bądź sporządzenie planu i może do tego dostarczyć swoją koncepcję, swoją wizję przestrzeni, którą sam chce zaaranżować.
No dobrze, ale to jest zupełnie co innego niż zintegrowany plan inwestycyjny, który jest dokumentem formalnym.
Kiedy właśnie nie zupełnie. Tylko właśnie mówię, ten etap wstępny jest inny, ponieważ przy zintegrowanych planach inwestycyjnych jest bardziej zaawansowany ten wstępny etap, czyli ten projekt już jest bardziej pod kątem realizacyjnym, można powiedzieć, przygotowany.
Czy tam więcej wiadomo od razu, tak? Co inwestor chciałby
dokładnie
tam... No dobrze. Panie profesorze, pan jest... specem od urbanistyki, to niech mi pan powie, to kto w takim zintegrowanym planie inwestycyjnym kształtuje ten ład przestrzenny? Inwestor faktycznie przychodzi z gotowcem, tak jak mi się wydaje, czy tak jak mówi pani dyrektor, nie do końca?
No zawsze ostatnie słowo należy do Rady Miasta. Tak, tak mi się wydaje. To jest element zmiany systemu planowania przestrzennego, bo to jest, te wszystkie zapisy są, znajdują się w zmienionej ustawie. No i jesteśmy na etapie, kiedy trwa taki wydłużony okres wdrażania. Możemy czytać to, co jest napisane w ustawie i zastanawiać się, jakie, czy wyciągać wnioski, jakie intencje przyświecały ustawodawcy. Natomiast musimy pamiętać, że dopiero jak wszystkie przepisy zostaną wdrożone i nawet wejdą w życie ich efekty, to wtedy dopiero okaże się, jak działają.
Także no dobrze, to... jak to się panu podoba na tym etapie? W Białymstoku mamy aktualnie 6 zintegrowanych planów inwestycyjnych. 2 z tamtego roku i to mam wrażenie był takie troszeczkę sądowanie, co się wydarzy, bo w tym roku od razu 4 na samym początku roku, więc ja domyślam się, że ich będzie znacznie więcej. Jak pan to widzi dziś? Czy jest się czego bać, jeśli idzie o ZPI, mówiąc w skrócie?
To znaczy, jeżeli zakładamy, że mamy profesjonalne służby urbanistyczne, no i rozważną Radę Miasta, to nie powinniśmy się bać. To trochę może tak pół żartobliwie, ale powiem tak, że wydaje mi się, ja czytam ten pomysł takiego narzędzia jako właśnie troszeczkę przeniesienie ciężaru pewnych działań związanych z inwestycjami na właśnie deweloperów, ponieważ no jeszcze w dawniejszych latach, kiedy jeszcze nawet była Izba Urbanistów, gdzie było może więcej okazji do spotkań tych różnych środowisk, często spotykaliśmy się z takimi zarzutami ze strony deweloperów, że, znaczy pierwsze, że nie ma planów, to był taki zarzut, no kiedy się wykazywało, że są plany, no miejscowe, no, oczywiście nie na całym obszarze zwykle, tylko na części miasta czy gminy, to mówili, no tak, ale one są nie tam, gdzie my mamy tereny, albo gdzie możemy, czy chcemy, czy gdzie się sprzedadzą nasze mieszkania. O, taki był argument. Więc to jest troszeczkę, mam takie wrażenie, przeniesienie właśnie tej odpowiedzialności czy inicjatywy właśnie w stronę inwestorów. A po drugie też chyba trochę, bo pamiętajmy, że ten narzędzie zintegrowanego planu inwestycyjnego jest wpisany też, są inwestycje towarzyszące, czy też, to chyba tak się nazywają.
Albo uzupełniające.
Uzupełniające. Czytam to jako próbę ucywilizowania tego, co było kiedyś, czyli na przykład jakaś duża galeria handlowa się projektowała, to miasta czy gminy próbowały wymóc na inwestorze, żeby coś jeszcze,
przy okazji.
I potem były sprawy w prokuraturze, były pytania, czy tam była jakaś, że tak powiem, korzyść dodatkowa, czy nie było i tak dalej. Myślę, że to jest próba jakiegoś ucywilizowania tego właśnie.
No dobrze, ale panie profesorze, niech mi pan powie, to miasta będą piękniejsze czy brzydsze, jeśli będą deweloperzy je projektować w ten sposób?
No, ale proszę zwrócić uwagę, że ustawa przewiduje na tym wstępnym etapie etap negocjacji i to jest jakby czas na dopracowanie ewentualne tej propozycji inwestora.
No dobrze, a na ile te negocjacje, to chyba bardziej pytanie będzie do pani, są skuteczne, no bo deweloper powie, no proszę bardzo, przygotowałem ZPI, no dobra, porozmawiajmy, ale, no ale przecież tak jak czytamy, no to ten ZPI jednak trochę nadpisuje plany miejscowe. Pani dyrektor, jak to jest właśnie z tymi planami i ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i kierunków rozwoju? Co jest ważniejsze, ZPI czy studium, czy plany miejscowe?
Trochę mieszamy.
Studium
rzeczywiście jest nadrzędne, można powiedzieć, zawsze przy planowaniu przestrzennym. I to, o czym wcześniej pan redaktor mówił, o tych poprzednich formach, tam były pewne wyjątki. Natomiast tutaj zintegrowany plan inwestycyjny, to jeszcze raz powtórzę, to konsekwencja jest taka sama jak przy normalnym planie miejscowym. Początek jest nieco inny, ale etapy następne są dokładnie takie same i musi być zgodne ze studium.
Dobrze, ale studium to jest ten najbardziej, tłumacząc to najprościej jak się da, najbardziej ogólny zarys, jak ma wyglądać miasto. Cała, tak? Czyli strefa śródmiejska, mamy intensywną zabudowę na przykład, tak? I usługi.
Tak, chociaż dużo.
A strefa śródmiejska może obejmować pół miasta na przykład. I rozumiem, że to jest taki bardzo ogólny plan. Plan miejscowy już rozumiem uszczegółowia poszczególne etapy, tak? Na tym osiedlu widzimy to, na tamtym widzimy to. To jak to jest z tym ZPI? Gdzie ten ZPI jest w tym układzie?
Studium jest polityką przestrzenną całej gminy. Jest sporządzane przez wiele osób, przez długi okres czasu, bardzo wyważone i dotyczy całego miasta, zagospodarowania bardzo szczegółowego, zresztą przy udziale ekspertów z bardzo różnych dziedzin.
Więc i tutaj ZPI materiał musi być zgodny z tym studium.
Musi być. Tak jak każdy plan miejscowy musi być zgodny ze studium. Tak samo ZPI. I oczywiście wstępny etap, kiedy wpływa do nas taki wniosek, to my sprawdzamy formalną zawartość takiego wniosku plus właśnie zgodność ze studium, ponieważ to jest warunek, żeby w ogóle dalej temat...
Okej, ale już wiemy, że studium jest bardzo ogólną formą planistyczną. Czy ZPI musi być zgodne z miejscowym planem?
Nie,
który ZPI jest szczegółowy?
ZPI to generalnie jest plan miejscowy, czyli tak samo jak podejmujemy uchwałę intencyjną na już obowiązujących planach po to, żeby ten plan zmienić, tak samo można zmienić ten plan poprzez ZPI, czyli
ZPI,
przez zmiany planu.
Mówiąc wprost, zmienia miejscowy plan.
Albo
jest
tworzy.
Próbą zmiany. Albo tworzy.
Albo zawsze to jest coś nowego, bo wiadomo, że jeżeli plan, który jest obowiązujący...
Czyli niekoniecznie musi być zgodny z planem.
Wręcz przeciwnie. Gdyby miał być zgodny z planem, to nie miałby sensu. Dlatego, że to jest forma planu miejscowego. Jaki jest sens robić plan miejscowy dokładnie taki sam, jak już plan obowiązujący? To no, nie miałoby żadnego sensu.
Rozumiem, ale tylko ma to sens wtedy, kiedy robią to specjaliści, urzędnicy, ktoś, kto projektuje nam to jakoś miasto, tak, gorzej, jak to robi firma zatrudniona przez dewelopera.
To znaczy jeszcze raz. Do wniosku jest dołączany projekt takiego planu sporządzony przez osoby uprawnione, które rzeczywiście działają powiedzmy na zlecenie inwestora. Natomiast to jest wniosek. Następnym etapem, o ile oczywiście Rada Gminy w ogóle wyrazi zgodę, bo na tym etapie to my tylko formalnie sprawdzamy.
A może Rada nie wyrazi zgody?
Może nie wyrazić zgody. Tak się zdarzyło przecież ostatnio, że Rada Gminy nie wyraziła takiej zgody.
Czy ona właściwie nawet nie tyle nie wyraziła zgody, co odesłała do wnioskodawcy ten wniosek. To też nie jest tożsame.
To jest skutek ten sam, ponieważ
skutek jest ten sam, to prawda.
Wnioskodawcą w tej sytuacji nie jest prezydent miasta Białegostoku. Wnioskodawcą w tej sprawie, zgodnie z ustawą wprost, jest inwestor.
Panie profesorze, niech mi pan powie, ale to dobrze, żeby deweloperzy nam meblowali miasto?
Powtarzam, to tak jak ja to rozumiem, to nadal ostatnie słowo należy do Rady Miasta. Natomiast jest to trochę właśnie umożliwienie innej formy artykułowania oczekiwań.
A jak by pan to widział? No pan jest urbanistą. Nie sądzi pan, że to jednak jakaś miejska komisja urbanistyczna albo właśnie urzędnicy powinni się tym bardziej zajmować?
No, miejska komisja urbanistyczna.
Bo wiemy, jak to jest, jak to
opiniuje.
Jest ze zleceniami deweloperów. No, kupuję produkt i chcę otrzymać to, co zamówiłem. No, to tak mamy i w decyzjach środowiskowych różnych i w raportach oddziaływania na środowisko. No, trochę tak to jest. No, wszystkie instytucje przyznają, że no...
No tak, ale tak jak mówiła pani dyrektor, to jest państwo... tylko projekt. I potem są negocjacje.
Jeżeli... Ale te projekty budzą emocje.
No to właśnie dlatego tutaj jest potrzebne jakby rozeznanie i słuch zarówno urbanistów miejskich, jak i Rady Miejskiej, żeby też nie przyjmowali czegoś, co jest całkowicie sprzeczne z oczekiwaniami czy ze zdaniem okolicznych mieszkańców.
A pan nie czuje, że deweloperzy odbierają chleb takim osobom jak pan na przykład?
No to znaczy zlecają tak faktycznie no też komuś, kto jest projektantem z kwalifikacjami, także wydaje mi się, że...
Pani widzi obaw, że to jednak inwestor wpływa na plany aż tak mocno?
To tutaj trochę już do jakichś spiskowych tych można by się odwołać. Nie, oczywiście, jeżeli jest tak, że jakaś firma, jakiś przedsiębiorca w jakiejś gminie ma bardzo silną pozycję i może oddziaływać na nie wiem, na władzę, no to oczywiście, że może będzie jakiś problem taki emocjonalny z odrzuceniem tej, na przykład takich jakichś rozwiązań niedobrych, ale z drugiej strony, jeżeli tak jest, to i tak on ma jakiś wpływ na radnych, także to niespecjalnie.
A zostawiłby pan to tylko w rękach radnych? Oni nie są specjalistami od urbanistyki.
No, ale zawsze jest procedura, która przewiduje, prawda, właśnie gminna czy miejska komisja urbanistyczno-architektoniczna to musi opiniować, są uzgodnienia różnych instytucji, także to jest cała procedura.
Tam, no pan jest członkiem takiej komisji, taka miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Opiniowaliście państwo jakikolwiek ZPI?
Ja nie byłem, bo to ona w różnych składach jest powoływana i ja w mojej nie byłem powołany. Tak.
Pani dyrektor, to jak to jest z tą komisją?
Doszliśmy do tego etapu. Proszę.
No mamy już 6 ZPI,
nie,
może już czas.
Nie mamy
czas
żadnego. Nie mamy ani jednego ZPI. Nie doszliśmy nawet do negocjacji. Mamy tylko, było 6 wniosków, gdzie tylko 2 wnioski dopiero zaczęły być w jakiejś formie wstępnie rozpatrywane. Po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy.
Znaczy zgoda Rady Gminy jest już na 5 wniosków.
Nie, to jest zgoda Rady Gminy, to jest jakby uchwała intencyjna.
Na przystąpienie.
Wyłącznie.
Okay.
To jest wyłącznie ten etap.
Te wnioski z ubiegłego roku już są...
Radni wyrazili zgodę na to, żeby w ogóle tam projekt planu dalej kontynuować. Mhm. Tylko tyle. Następne wszystkie etapy są po stronie naszej, to znaczy pana prezydenta i pracowni urbanistycznej oraz innych organów uzgadniających, opiniujących, w tym między innymi MKUA. Wszystkie dalsze etapy będą przygotowywane przez urbanistów miejskich.
To na
tych
jakim
samych,
etapie
w każdym planie.
Wy wkraczacie państwo, urbaniści miejscy?
Wkraczamy dopiero na etapie, kiedy Rada wyrazi zgodę na właśnie prowadzenie naszych rozmów. Wprost z ustawy wynika, że jeśli Rada Gminy wyrazi zgodę, to wtedy wójt, prezydent, oczywiście w naszej sytuacji prezydent miasta, rozpoczyna pracę tak naprawdę nad tym planem. To dopiero my zaczynamy i wszystkie zmiany następne, prognozy oddziaływania na środowisko, wszystkie elementy wprowadza prezydent, czyli urbaniści, którzy są przy prezydencie, którzy przygotowują wszystkie plany miejscowe. Dalsze etapy są dokładnie takie same, jak przy każdym planie. To jest, gdyby
czyli
inwestor...
na przykład też konsultacje społeczne...
Ależ oczywiście, w pełnym zakresie dokładnie takie same, jak przy planie miejscowym. Tak naprawdę to wszystkie następne elementy to już są po stronie prezydenta i pracowni urbanistycznej. Jedyna różnica to, że rzeczywiście możemy wymóc realizację inwestycji uzupełniającej. No i to, dlaczego inwestorzy z tego korzystają, bo to jest prawdopodobnie podstawowe pytanie, dlatego że to trochę przyspiesza. Jak do nas składają wnioski o zmianę planu, gdzie my uznajemy, że taki wniosek jest zasadny, to wpisujemy w długą kolejkę.
Ile trwa?
Rok, dwa, oczekiwanie na przystąpienie.
Dobrze, i
tu
potem?
Inwestor przyspiesza, czyli sam przygotowuje pewien wstępny projekt, który my musimy, powiedzmy, jakoś tam dalej procedować. I to tylko polega na przyspieszeniu pewnych prac planistycznych, które z naszej strony i tak by nastąpiły tylko w późniejszym czasie.
Mhm. Ale, no dobrze, to ja rozumiem, że troszeczkę macie mniej pracy przez to, no ale też wasza czujność musi być większa, no bo ja będę wracał do pomysłu z ulicą Mickiewicza, tam inwestycję uzupełniającą, na przykład wpisano coś, co już dawno zostało wykonane, rewitalizację stawu, która została zrobiona z budżetu obywatelskiego z bardzo pięknym skutkiem. No i inwestor powiedział, że to ja wybuduję blok i zrewitalizuję ten staw jeszcze raz. No, absurd zupełny.
Tak, to prawda. My zwracaliśmy uwagę na to inwestorowi, z tym, że to był ten wstępny etap, tak jak mówię, to nie był jeszcze etap negocjacji.
No ale próbują was na jakieś takie miny wsadzić inwestorzy.
A my się nie dajemy. Jeżeli chodzi o propozycję inwestora, on nie był świadomy tego, że tam ta rewitalizacja nastąpiła. My powiedzieliśmy o tym. Znaczy przynajmniej...
Tak z przekąsem pytam. No nie sądzę.
Tak mówił, ja nie mam podstaw, żeby podejrzewać kogokolwiek.
Bardzo
o jakich,
nieświadomy
nie wiem,
inwestor, muszę przyznać.
Myślę, że w ogóle nie zastanawiał się nad tym. Po prostu widział, że obok jest staw, pomyślał, że to może być fajny pomysł, żeby to jakoś wspólnie zagospodarować.
No ale kulofłot strzelił.
Tak, i myśmy na samym początku mu wykazali, że to nie jest najlepszy pomysł, że ten staw był zrewitalizowany, że my pracowaliśmy przy tym, przecież ja osobiście też brałam udział przy tej rewitalizacji.
Niech mi pani powie, no bo tak naprawdę... Czy to nie jest tak, że trochę protest mieszkańców i zaangażowanie mieszkańców sprawiło to, że to, co się stało na sesji Rady Miasta, że jednak ten wniosek trafił do poprawki?
To proszę.
Bo pozostałe 3 wnioski nie budziły takich emocji i tu Rada zgodziła się. Chociaż jeden też moim zdaniem jest dość naciągany.
Myślę, że to jest pytanie do radnych, a nie do mnie, ponieważ tak jak ja za każdym razem mówiłam, my na etapie tym wstępnym wyłącznie formalnie zajmujemy się wnioskiem. To nie jest wniosek prezydenta. Odesłanie do wnioskodawcy oznacza odesłanie do inwestora, bo to inwestor jest wnioskodawcą. Ja nie bronię w żaden sposób, ani nie oceniam tego projektu, bo nie jestem w ogóle do tego upoważniona na tym etapie.
Dobrze, czy państwo oceniacie projekt dopiero wtedy, kiedy Rada mówi OK, procedujmy to dalej.
Wyrazi zgodę
na rozpoczęcie prac.
Dopiero wtedy możemy...
I to jest ten moment, kiedy wchodzicie wy, specjaliści, i patrzycie, co tam za babole są.
Dokładnie tak. I tylko dopiero pierwsze dwa tematy zostały wstępnie przez nas jakoś tam wyważone czy ocenione.
Panie profesorze, a nie sądzi pan, że może to trochę wcześniej jakieś takie się to robić? No właśnie, żeby nie było takiej sytuacji, że inwestor mówi, to ja zrewitalizuję coś, co jest zrewitalizowane. Albo, jak to jest w jeszcze jednym wniosku, moim zdaniem istnieje próba zalegalizowania samowolki budowlanej. Chodzi o budynki przy ulicy Niskiej, które powstały na podstawie specustawy covidowej, na które inwestor złożył ZPI. Ten ZPI akurat przeszedł przez głosowanie radnych. Radni powiedzieli, dobra, procedujmy ten projekt.
To znaczy, no, ale to jest właśnie nadal wstępny etap i temu służą właśnie to, że
znaczy, moje pytanie brzmi, czy to nie powinno być tak, że pod głosowanie rady już głosowany jest już taki projekt, który ma ręce i nogi, no żeby nie było takiej sytuacji.
No nie, no, ale on nie jest przyjęty, tylko on jest skierowany do procedowania formalnego, prawda? Także to...
No tak, ale państwo teraz będziecie się musieli nim zajmować, tak? Bo on jest skierowany do dalszego procedowania, czy trzeba będzie zaangażować siły i środki, a przecież macie państwo do zrobienia plan ogólny miasta do końca tego roku i trzeba będzie taki wniosek zobaczyć i no właśnie, no przecież nie macie całego sztabu ludzi do procedowania ZPI. Czy to wam nie dezorganizuje pracy? Tu do pani dyrektor pytanie.
Na pewno dezorganizuje i na pewno jest to pewien problem. Tylko trzeba zwrócić uwagę, że terminy, jakie są w ustawie zapisane, jakiekolwiek terminy, to jest 3 dni robocze na wstępne, formalne sprawdzenie wniosku.
Czyli nie macie czasu de facto.
Na wstępnym etapie absolutnie nie. I to nie jest nasze zadanie. To i tak jest bardzo krótko oczywiście.
No dlatego właśnie pytam. No dostajecie gruby wniosek i musicie sprawdzić, czy on jest zgodny ze studium.
To jest wielki wysiłek.
Macie na to 3
problem.
Dni? Naprawdę? Tylko tyle?
Naprawdę 3 dni.
Czyli nie ma sita.
Całe szczęście, że robocze, bo wcześniej to nie było robocze. To tyle nam dano, że na robocze
ale
nie
to w praktyce
zmieniono.
Nie ma tego sita. Nawet na tym wstępnym
nie
etapie.
Nie jest. I na tym etapie nie ma tego sita. Rzeczywiście to jest problem. My intensywnie pracujemy przez te 3 dni, bo musimy wezwać o uzupełnienie, jeśli są jakieś braki formalne. Ale powiedzmy, że już to mamy za sobą, bo już przekazujemy do Rady, bo naszym zadaniem jest po sprawdzeniu...
I niech się Rada martwi.
Umieszczenie w BIP-ie, dosłownie, prezydent sprawdza, udostępnia w rejestrze, czyli obecnie w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje Radzie Gminy. To jest wszystko, co w 3 dni robi prezydent. Następne etapy, czyli jak Rada Gminy wyrazi zgodę, to już dalej nie ma terminów. Dalej to już po prostu procedujemy. Może jeden temat będzie szybciej procedowany, będzie prostszy.
Nie macie żadnego tutaj państwo kodeksu podstawowego administracyjnego, nie wiem, rok maksymalnie, a potem milcząca zgoda? Tu
to
nie ma tego?
To jest nadal plan miejscowy. W planie miejscowym nie ma żadnych terminów. To wszystko zależy od...
Możecie to sobie do szuflady odłożyć i powiedzieć, dobra, mamy teraz plany ogólne do roboty, wrócimy do tego za rok.
No myślę, że inwestor nam na to nie pozwoli, ale nie mamy żadnych terminów.
Ale będzie nie ma żadnego pola nacisku. Nie może tego zaskarżyć za przewlekłość postępowania.
Nie ma takiej możliwości. Zresztą ważne też jest to, że na każdym etapie prezydent może odstąpić od sporządzania zintegrowanego planu inwestycyjnego, jeżeli uzna na przykład, że negocjacje idą w złym kierunku. Więc tutaj tak naprawdę prezydent na tym następnym etapie może dużo więcej.
A kiedy ludzie, strona społeczna może się włączyć do ingerowania w to?
Po pierwsze, już tym pierwszym etapem, tak jak mówię, Rada Gminy dostaje w ciągu tych 3 dni roboczych i udostępnia się w rejestrze urbanistycznym, czyli obecnie w Biuletynie Informacji Publicznej. To jest wstępny.
I wtedy można wkroczyć?
Trudno powiedzieć, że jest czas na składanie czegokolwiek, ponieważ jeszcze my nie procedujemy, ale... Właśnie to jest czas, że jeśli ktoś zauważy taki wniosek i uzna, że jest niewłaściwy, jak najbardziej może przyjść na Komisję Zagospodarowania Przestrzennego i swoje
uwagi
złożyć.
Tak jak się to stało w przypadku Mickiewicza. Ja tak trochę przyspieszam, bo czas naszego programu się kończy, a chciałbym jeszcze pana profesora o jedną rzecz zapytać, tak na podsumowanie. Pan widzi więcej szans czy zagrożeń w związku z ZPI?
Jeżeli skonfrontujemy ZPI z dawnymi warunkami zabudowy, to ja widzę więcej szans, bo tam nie było właściwie nic nie miał do powiedzenia Departament Urbanistyki w zasadzie przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a tutaj jest cała procedura rozciągnięta w czasie, także widziałbym więcej szans.
No tak jak Państwo słyszeliście, czas naszego programu się skończył. Ja mam nadzieję, że trochę rozjaśniliśmy, czym są te ZPI. Ja domyślam się, że to będzie budziło w Białymstoku, ale i nie tylko. Jeszcze mnóstwo emocji, bo mam wrażenie, że to się otwiera dopiero przed urzędnikami. Bo tak jak mówię, jest już 6 takich wniosków w Białymstoku i to jest dopiero luty. Domyślam się, że tego będzie kilkadziesiąt na koniec tego roku, bo chyba co, każda działka, która się nadaje, to będzie z takim ZPI de facto. Być może, a nawet z pewnością będziemy wracać do tego tematu. Ja Państwu bardzo dziękuję za obecność. Ja przypomnę, że gośćmi programu dzisiaj byli pani dyrektor Departamentu Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku, pani Agnieszka Rzosińska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I prezes Zarządu Białostockiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, profesor Bartosz Czarnecki z Politechniki Białostockiej. Bardzo dziękuję za przybycie.
Dziękuję.
Ja się nazywam Ryszard Minko. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.